Panie pośle, GMO, o którym mówiliśmy, to był taki podstawowy, główny punkt zapalny wielu osób, które obawiały się podpisania tej umowy. Mamy jeszcze sądy arbitrażowe. O czym tutaj powinniśmy pamiętać?
Arbitraż inwestycyjny to jest kolejny taki punkt ogniskowy, który pobudza wiele emocji, bo jest takie przeświadczenie, chociaż bezpodstawne, że on może sprzyjać i będzie służył wielkim korporacjom, że te małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą sobie z tym radziły. Ale wydaje mi się, że to jest błędne myślenie, ponieważ w tej chwili ten arbitraż inwestycyjny, w skrócie ICS, on przewiduje system ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów, który jest bardziej przejrzysty niż to, co funkcjonuje obecnie i to, co było proponowane do tej pory. Polega on na tym, że tworzy się taki stały, zinstytucjonalizowany sąd. Jego członkowie nie będą wyznaczani przez inwestora i państwo zaangażowane w dany spór, ale będą członkowie tego sądu będą wcześniej wybierani przez organy Unii Europejskiej i Kanady. Trzech członków sądu zajmujących się danym sporem będzie wyznaczanych losowo, żeby zapewnić ich dodatkową bezstronność. Będzie też, czyli w tej umowie zapisany system apelacyjny. Oznacza, że to będzie dodatkowy element obrony praw inwestycyjnych. Będzie też, czy jest już zapisana kwestia zobowiązań etycznych. To znaczy, żeby uniknąć konfliktu interesów, sędziowie nie będą mogli pracować jako eksperci przy innych sprawach dotyczących inwestycji. To jest też kwestia dotycząca kosztów danego postępowania i to właśnie przegrana strona będzie opłacała te wszystkie koszty. Co należałoby powiedzieć? Taki system arbitrażowy funkcjonuje przy każdej umowie bilateralnej. I funkcjonuje też pomiędzy Polską a Kanadą. W tej chwili przecież mamy umowę podpisaną. Ale to są propozycje już sprzed kilku dekad nawet i należało je troszeczkę usprawnić. I tak też się stało za pomocą obszernych konsultacji społecznych przeprowadzanych przez Komisję Europejską i właśnie to pozwoliło przez te wiele miesięcy wypracować takie podejście, które będzie właśnie odpowiadało na te najbardziej problematyczne kwestie.
Jeszcze tylko krótko na koniec, rozumiem, z ulgą państwo przyjęli tą decyzję Walonii, żeby jednak nie blokować podpisania umowy. Z jakimi emocjami oczekiwaliście na to, co tak naprawdę będzie?
Ja z mojej strony niespecjalnie byłam zaskoczona, ponieważ tak naprawdę na co dzień znajdujemy się w takich sytuacjach, że któryś z krajów coś blokuje, któryś z krajów w ostatnim momencie zmienia decyzję, czy któryś z regionów, jak na przykład w przypadku Belgii właśnie Walonia. I ponieważ my na co dzień mamy z takimi sytuacjami do czynienia, w związku z tym liczyłam na to, że jednak Walonia przychyli się do decyzji wspierającej podpisanie tej umowy. Natomiast sam fakt, że wciąż my politycy pozwalamy na to, żeby właśnie kraje członkowskie, czy tak jak w przypadku Walonii, regiony mogły sobie pozwalać na takie zachowania, bardzo źle świadczy o całej Unii Europejskiej. My wciąż poszukujemy konsensusu, a być może czasami warto byłoby bardziej dyscyplinować kraje do tych decyzji, które zapadają gdzieś wcześniej, które gdzieś wcześniej są negocjowane.
Bardzo dziękuję państwu za tą rozmowę. Przypomnę, dzisiaj gośćmi programu Unia bez tajemnic byli europosłowie Danuta Jazłowiecka. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
I Jarosław Wałęsa, który przybliżał naszym słuchaczom założenia umowy CETA. Dziękuję panie pośle.
Dziękuję serdecznie.
I do usłyszenia.